Mateusz Borkowski, dzień dobry. Historyczna chwila dla krakowskiej kultury i dla Radia Kraków, ponieważ studio imienia Romany Bobrowskiej wzbogaci się wkrótce o najnowszy fortepian koncertowy. A w tym wyborze najlepszego fortepianu w fabryce fortepianów w Hamburgu pomagać będzie profesor Marek Schlezer, kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dodam jeszcze, że artysta Steinwaya.
Tak, mam przyjemność być artystą Steinwaya od 2022 roku.
Zaszczytna funkcja, najstarsza działająca dziś firma budująca fortepiany niemiecko-amerykańska od 1853 roku. I to właśnie te fortepiany najczęściej są wybierane przez pianistów na całym świecie, chociażby w ostatnim konkursie chopinowskim również tak było, do wyboru były przecież jeszcze inne marki.
Tak, w pewnym sensie Steinway się stał przez te wszystkie lata jakiegoś rodzaju standardem dla rozumienia fortepianu, w sensie brzmienia, w sensie też konstrukcji, zarówno dla pianistów, czyli dla osób, które grają na fortepianach, jak i dla publiczności. Tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni, w pewnym sensie nawet nieświadomie, do rozwiązań konstrukcyjnych, które wpływają na brzmienie fortepianu i jego charakterystykę w sali koncertowej.
Spotkałem się z taką nazwą jego wysokość Steinway, a kiedy popatrzymy, kto te fortepiany wybiera, to oprócz artystów najwyższej klasy z muzyki klasycznej, chociażby Christian Zimmermann, który co prawda wozi ze sobą nawet te fortepiany, to także artyści z szeroko pojętej kultury popularnej.
Tak, to oczywiście bardzo zależy od profilu, jaki dana marka przyjmuje, natomiast historycznie Steinway w pewnym sensie kontynuuje tradycję zapoczątkowaną jeszcze na początku XIX wieku przez firmę Erarda, czyli wiązania ze sobą artystów koncertujących, takich, którzy są rozpoznawalni, których aktywność koncertowa jest głównym polem działalności, niezależnie też od, powiedziałbym, typu muzyki, jakim się zajmują, czyli może być to zarówno muzyka stricte klasyczna, jak i też muzyka rozrywkowa. Jednak oczywiście z tych względów zawsze dotyczy to artystów, którzy grają na fortepianie.
W tym przypadku taki ambasador tych fortepianów, można tak tę funkcję określić?
Tak, to znaczy w pewnym sensie oczywiście można powiedzieć, że jest to funkcja ambasadora marki, ale to jest trochę głębsza relacja. Tak naprawdę jako artyści Steinwaya mamy możliwość również zgłaszania uwag konstrukcyjnych do fortepianów, z czego zresztą korzystamy. I pewne zmiany, które mają miejsce, czy pewne nowe elementy, które się pojawiają, one nie są zbyt radykalne, ale się pojawiają, są w większości realizacją postulatów właśnie artystów danej marki. Jest to o tyle rzecz ważna może, żeby powiedzieć o niej, bo to jest trochę jak z kierowcami rajdowymi danej marki samochodów. Czyli my te auta, powiedzmy, czyli my te auta prowadzimy, ale w związku z tym, że je prowadzimy, to znamy bardzo dobrze ich charakterystykę. Więc jeśli coś w tej charakterystyce nam się nie podoba, albo uważamy, że można by jeszcze poprawić, to wtedy automatycznie firma słucha nas w tej kwestii, bo wie, że mamy duże doświadczenie w graniu na jej instrumentach. Dlatego też jest to pewnego rodzaju relacja nie tylko jako ambasadora marki, no bo czasem jest tak, że po prostu człowiek, nazwijmy to brutalnie, reklamuje dany produkt, ale nie ma wpływu na jego kształt, na jego formę, tylko po prostu jest jego twarzą. W tym przypadku jest to taka trochę relacja głębsza od tej strony, to jest raz. Dwa, że jednak jest to relacja polegająca na tym, że my wykorzystując właściwości brzmieniowe tych instrumentów, pokazujemy też firmie trochę, w jakim kierunku może podążać. To znaczy, jeśli wykonawcy idą też w pewnym kierunku, powiedzmy, że generacyjnie wykazują zapotrzebowanie na pewnego rodzaju brzmienie, jego potęgę, albo błyskotliwość, albo pewnego rodzaju elementy, to firma też za tym podąża. Czyli tutaj ta analogia może z tymi kierowcami rajdowymi jest najbardziej trafna.
No właśnie przy okazji sportowców bardzo często mówi się o sprzęcie, na którym wykonują ten sport, a w przypadku muzyków dopiero od całkiem niedawna zwracamy większą uwagę na to, na jakim konkretnie instrumencie grają, czy to skrzypkowie, czy pianiści.
Powiem to tak, że u nas trochę ta tradycja zaniknęła przez okres komunizmu. Bo przed wojną przecież tak naprawdę firmy produkujące fortepiany miały swoje salony w Polsce i te relacje, te stosunki były właśnie no takie jakby, jak były, no nie chcę powiedzieć jak być powinny, ale jak były historycznie ugruntowane. Potem z przyczyn oczywiście politycznych i systemowych te związki się bardzo rozluźniły, więc można by zaryzykować stwierdzenie, że wracamy do pewnego rodzaju modelu, który jest jednak jakimś standardem. On został wypracowany, jak już powiedziałem, w czasach około szopenowskich. Przecież sam Chopin był twarzą Pleyela, prawda? Bo nie mógł być twarzą Erarda, bo tam już był Liszt. I tak jak Liszt czy Chopin wpływali konstrukcyjnie na zmiany swoich fortepianów, tudzież firm produkujących fortepiany, których byli oficjalnymi artystami, no bo przecież trzeba też powiedzieć, że konstrukcja Erarda i wszystkie zmiany, które miały miejsce, no Liszt miał na to wpływ. Nawet jeśli nie bezpośrednio idąc do firmy i mówiąc, żeby, słuchajcie, tutaj jakąś sprężynkę trzeba poprawić może, ale mówiąc, czego potrzebuje. Za tym szła konstrukcja. Tak samo Chopin, który miał zapotrzebowanie na pewnego rodzaju subtelności brzmieniowe, ale relacje również rezonansu fortepianu do jego wybrzmienia wpływał na konstrukcję Pleyela. Także można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju standard w świecie muzycznym. Oczywiście on inaczej wygląda w przypadku instrumentów smyczkowych również, bo tutaj jednak smyczkowcy grają raczej na instrumentach par excellence historycznych i one są bardziej cenione od instrumentów produkowanych współcześnie, nawet jeśli te instrumenty produkowane współcześnie są znakomite. A w przypadku pianistów, no jednak tutaj mamy do czynienia z instrumentami fabrykowanymi współcześnie, w związku z tym ta relacja wydaje się być bliższa i cały czas aktualna.
Trwa właśnie konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Jestem ciekaw, co Chopin powiedziałby na taki współczesny fortepian, gdyby przyszło mu na nim tworzyć i grać.
Bardzo trudno powiedzieć oczywiście, bo te instrumenty, na których teraz gramy, one są bardzo odległe od estetyki początku XIX wieku. Natomiast wydaje mi się, że słuszną jest taka refleksja. Skoro fortepian się zmienił brzmieniowo i podążył w pewnym kierunku, to oznacza, że jednak nie satysfakcjonowało ówczesnych wykonawców i publiczności brzmienie instrumentów, które były. Inaczej ten fortepian by się po prostu nie rozwinął w danym kierunku. Jeśli się w nim rozwinął, to znaczy, że było takie zapotrzebowanie brzmieniowe. Oczywiście możemy teraz dywagować, co straciliśmy, a co zyskaliśmy dzięki tym zmianom konstrukcyjnym, bo na pewno coś straciliśmy. Natomiast wydaje mi się, że generalnie kompozytorzy, którzy tworzyli w pierwszej połowie XIX wieku, byli jednak raczej nieusatysfakcjonowani brzmieniem instrumentów, które mieli do dyspozycji, bo wielokrotnie dawali temu wyraz. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że Beethoven w ciągu swojego życia złamał, czyli zniszczył fizycznie 14 fortepianów, bo miał zapotrzebowanie na to, żeby one brzmiały donośniej, głośniej, miały bardziej symfonizujące brzmienie, no to to samo świadczy chyba o tym, że był jakiś istotny brak, który go irytował. Oczywiście jest to pewne przerysowanie jakiegoś obowiązującego standardu, ale jednak była tendencja do transgresji, do przekraczania możliwości instrumentu, bo nie było w pełni satysfakcjonującej aury brzmieniowej. Co do Chopina samego, to jego muzyka jest bardzo związana ściśle z instrumentami, na których grał, to trzeba sobie powiedzieć. I na pewno Chopin był organicznie związany z instrumentami, na których brzmiał. Czy jednak to oznacza, że nie wyobrażał sobie rozwoju fortepianu w jakimś kierunku? Chyba jednak wyobrażał, bo w wielu miejscach, czego zresztą świadectwem jest wydanie narodowe, ograniczała go rozpiętość klawiatury, ograniczała go artykulacyjność tego instrumentu. Oczywiście on się do niej adaptował, ale jednak sam zapis wskazuje nam na to, że on miał zapotrzebowanie na instrument o szerszej rozpiętości, chociażby samego ambitusu klawiatury, już nie mówiąc o elementach brzmieniowych.
Do rozmowy z profesorem Markiem Schlezerem wrócimy po serwisie drogowym. Do usłyszenia. Witam po przerwie w przystanku Kultura, a naszym gościem jest profesor Marek Schlezer, pianista, kierownik Katedry Fortepianu z Akademii Muzycznej w Krakowie, który konsultuje, pomaga w wyborze nowego koncertowego fortepianu dla studia imienia Romany Bobrowskiej Radia Kraków. Tych fortepianów przybywa w całej Polsce, także w Krakowie, to nie tylko filharmonie i sale, największe sale koncertowe, ale także szkoły muzyczne. No i teraz w końcu nasze radio. Ten fortepian służy nie tylko do koncertów, nie tylko do audycji radiowych, ale także do różnych nagrań, z czego korzystają artyści nie tylko polscy.
Będziemy to oczywiście brali pod uwagę przy wyborze instrumentu, że jednak jest to instrument, który właśnie będzie służył w celach nagraniowych, więc tutaj pewnego rodzaju elementy brzmieniowe, które mogą być zbierane blisko przez mikrofony, będą miały również decydujące znaczenie przy wyborze. Tego nie ukrywam. Oczywiście to jest tak, że każda firma produkująca instrumenty ma pewnego rodzaju charakterystyczne sfery, powiedzmy, brzmieniowe, no bo każda ma swoje patenty i rozwiązania. Niemniej dobrze jest bardzo, że w całej Polsce obserwujemy teraz trend do modernizacji instrumentarium, szczególnie jeśli chodzi o fortepiany, bo jednak jak popatrzymy sobie na szkoły muzyczne 10 lat temu i obecnie, jeśli chodzi o to, czym dysponują młodzi ludzie, to jest to przepaść i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jednak jeśli ci młodzi ludzie mają kontakt z lepszymi instrumentami, no to potem oni są w stanie realizować bardziej subtelne efekty artystyczne na estradzie. Oczywiście osobie, która jest wrażliwa, osobie, która ma wyobraźnię muzyczną, to żaden instrument nie przeszkodzi. Natomiast, żeby rozwijać prawidłowo wyobraźnię muzyczną w pełni, to jednak ten efekt od najmłodszych lat, który się czuje, który się słyszy, on wpływa na nasz rozwój emocjonalny, on wpływa na nasz rozwój estetyczny przede wszystkim. I wydaje mi się, że modernizacja instrumentarium spowoduje, że będziemy mieli po prostu bardziej wrażliwych, bardziej oryginalnych i bardziej interesujących artystów na estradach. I to jest najważniejsze, co może być.
Myślę też, że będzie się ich lepiej słuchać. Tak naprawdę my słuchacze wszyscy na tym zyskamy.
Tak, z pewnością. To jest też tak, że dzięki temu będziemy mieli bardziej świadomych wykonawców, bo im lepszy jest instrument, na którym będą oni ćwiczyć i pracować, tym bardziej będą zauważać niedoskonałości w instrumentach pokrewnych. I to też będzie prowadziło do rozwoju instrumentu, fortepianu jako instrumentu. No oczywiście tu generalizuję trochę, jeśli chodzi o instrumenty, to nie chodzi tylko o fortepian, bo instrumentarium w ogóle się zmienia w szkołach muzycznych, to nie chodzi tylko o fortepiany, no ale jest to trochę moja działka, dlatego do niej się odnoszę najbardziej. Niemniej to również ma znaczenie, bo jeśli te instrumenty będą wysokiej klasy, to będziemy mogli pewnego rodzaju też charakterystyki powstających obecnie instrumentów obserwować. Mówię tutaj o młodych ludziach. I wtedy też będą mogli wprowadzać oni jakieś uwagi, zastrzeżenia. Będą też mieli poczucie, że ta firma to nie jest jakaś firma z tak zwanego, w cudzysłowie, zachodu, która jest odległa, która jest gdzieś tam, ale nikt nie wie właściwie, gdzie ona jest. Ona będzie bliżej nich. I dzięki temu, ja też mam taką nadzieję, będzie postępował dalszy rozwój techniczny fortepianu, bo o ile możemy powiedzieć, że w pewnym aspekcie ten instrument, na którym gramy obecnie, no właściwie od 100 lat, gdzieś tam nie zmienił się radykalnie, ale jednak jest jeszcze pole do udoskonaleń, do różnego rodzaju poprawek, do różnego rodzaju wizji, które można wprowadzać właśnie otwierając nowe przestrzenie, nowe horyzonty artystycznych inspiracji, bo to jest punkt wyjścia dla każdego producenta instrumentów, zapotrzebowanie wykonawcy. Jeśli wykonawca albo ich grupa będą mieli zapotrzebowanie na jakiegoś rodzaju, nawet bardzo szalone rozwiązanie techniczne i ono będzie akceptowane przez publiczność i wejdzie do życia koncertowego, to po prostu instrument pójdzie w tym kierunku. Także to jest pewien fascynujący mechanizm, który mam nadzieję będzie dzięki poprawie instrumentarium również w Polsce, również w szkołach muzycznych funkcjonował coraz szerzej.
Mówiąc o historycznej chwili, nie ma w tym cienia przesady, ponieważ taki wybór takiego fortepianu koncertowego zdarza się raz na, no nie bójmy się powiedzieć, kilkadziesiąt lat.
Tak, to jest bardzo rzadka sprawa. Zresztą instrument w Radiu Kraków jest instrumentem, który jestem zżyty w sumie od dziecka, bo pamiętam jeszcze, jak w dawnej siedzibie radia, on stał na nim, nagrywałem, chyba jak miałem 12 lat i on wtedy już był bardzo mocno sfatygowany. Zresztą on jest bardzo wiekowy w ogóle, ten instrument. Też oczywiście historyczny w jakimś sensie, bo ma fantastyczną historię. Natomiast jest już mocno sfatygowany. On był już mocno sfatygowany, jak ja byłem dzieckiem. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze, że będzie teraz zmieniony na instrument nowy, który będzie służył kolejnym artystom, kolejnym osobom, które będą współpracować z Polskim Radiem i też będzie stanowił jakieś źródło satysfakcji dla publiczności podczas koncertów organizowanych w studio, czy podczas audycji nadawanych na żywo, także będzie bardzo jasnym punktem, mam nadzieję, na mapie artystycznej Krakowa.
Ten fortepian, o który wzbogaci się studio imienia Romany Bobrowskiej, to fortepian koncertowy, największy. Co trzeba wziąć pod uwagę, wybierając konkretny model?
Jest parę parametrów, które bierze się pod uwagę. Pierwszym parametrem podstawowym to jest oczywiście nośność dźwięku, czyli to, jak instrument propaguje ten dźwięk. Drugim aspektem dość istotnym jest wyrównanie brzmienia, to znaczy jak wygląda brzmienie w poszczególnych rejestrach, bo rezonans fortepianu jest tak skonstruowany, że zawsze w przypadku marki danej jest troszeczkę inaczej zrobiony, czyli tutaj też charakterystyka marki ma znaczenie, to znaczy znając z autopsji, jakie są pewnego rodzaju predylekcje danej marki, możemy stwierdzić, czy instrument wpasowuje się w nie, czy nie. Kolejnym dość bardzo ważnym elementem jest też element, powiedziałbym taki techniczny, manualny, czyli jak wygląda w ogóle mechanika w danym instrumencie. Ona tak naprawdę jest rzeczą minimalnie, powiedzmy, mniej istotną, bo w mechanice jako takiej można wprowadzać zmiany, które właściwie są bardziej ważne dla grającego jego odczuć niż dla samego brzmienia instrumentu, ale również na nie wpływają. To są takie podstawowe elementy, które bierze się pod uwagę. Teraz kolejnym elementem, to jest bardzo ważny, to jest kwestia, gdzie ten instrument dany będzie istniał. No bo na przykład, jeśli damy instrument bardzo głośny do sali z bardzo dużym pogłosem, która jest bardzo mała, no to on będzie, mówiąc kolokwialnie, przeskakiwał daną salę, czyli będzie powodował, że i tak dla wykonawcy będzie to bardzo niekomfortowe odczucie, ponieważ instrument będzie za głośny, więc będzie musiał cały czas redukować swoje elementy ekspresywne i będzie mu się niewygodnie na nim grało, więc ta przestrzeń jest bardzo istotna. I też to, do czego ten instrument będzie służył, bo jeśli dajemy instrument, który będzie służył głównie w celach koncertowych, mniej interesują nas pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, nieczystości brzmieniowe, ale fortepian z natury nie brzmi homogenicznie. Czyli zawsze jest tak, że w zależności od marki, od instrumentu, od modelu, zawsze będą takie rejestry, kiedy on będzie brzmiał troszeczkę bardziej przejrzyście, troszeczkę mniej przejrzyście. Oczywiście to są pewnego rodzaju elementy, które się spajają w całość, ale dla przeciętnego słuchacza nawet mogą być niewychwytywalne. Dla nas są. Właśnie osób, które mają częsty kontakt z danymi instrumentami przy selekcjach. I wtedy też to jest dość istotny czynnik, bo jeśli dajemy instrument, który będzie odbierany z bliska, to wtedy szukamy takiego, którego brzmienie będzie jak najbardziej pod kątem właśnie takiego wyrównania selektywne, który będzie propagował to brzmienie w sposób jak najbardziej, powiedzmy, czysty. Jeśli szukamy instrumentu na dużą salę, no to wtedy możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju instrument, który będzie potężniejszy, ale będzie na przykład miał pewnego rodzaju takie chropowatości w charakterystyce, bo one brzmieniowo nie będą w ogóle percepowalne przez publiczność, która siedzi w oddaleniu, załóżmy, tych 30 metrów, powiedzmy, czy iluś. Więc to są takie rzeczy, które bierze się pod uwagę i oczywiście one wszystkie sumarycznie dają nam pewien obraz instrumentu, który widzimy jako najbardziej adekwatny do danego miejsca, do danej sali, też biorąc pod uwagę oczywiście charakterystykę firmy, bo trzeba to powiedzieć też, że każda firma ma trochę inną charakterystykę brzmieniową i pewnego rodzaju elementy mocne i elementy słabe w tej charakterystyce się równoważą. Jeśli instrument za bardzo wypada z tej charakterystyki, to może znaczyć dwie rzeczy, że albo jest to instrument wyjątkowo dobry, albo wyjątkowo niedobry. I czasem to są bardzo ciekawe momenty, bo czasem zdarza się przy różnego rodzaju selekcjach tego typu instrument. I to jest taki, tak nazywam to, że to jest taki instrument niespodzianka, że trudno powiedzieć też, jak on się będzie zachowywał, jak się będzie rozwijał. Ale tego typu instrumenty również są bardzo ciekawe.
Stąd właśnie twoja obecność w fabryce fortepianów przy wyborze tego najlepszego modelu. To już pewnie dla ciebie któraś z kolei wizyta w Hamburgu, jedyna fabryka fortepianów Steinwaya w Europie. Czy to przeżycie zawsze?
No tak, to zawsze jest przeżycie, bo powracając tam co jakiś czas, no zna się już osoby, które tam pracują dość dobrze, zna się jakby cykl produkcyjny i no to jest bardzo miłe, bo wraca się trochę do osób jednak, które są znajome, mówiąc wprost. Jest to też o tyle sympatyczna sprawa, że często spotyka się nawet kolegów pianistów, którzy przyjeżdżają na inne selekcje. Także jest to takie centrum spotkań, tak naprawdę centrum spotkań, taka fabryka, gdzie można spotkać naprawdę zaskoczenia bardzo fantastycznych pianistów, którzy przyjeżdżają właśnie, robią selekcję do jakiejś filharmonii albo jakiejś instytucji na drugim końcu świata.
W takim razie bardzo czekamy na ten nowiutki, wspaniały model fortepianu koncertowego, który wzbogaci studio Radia Kraków. Życzymy wspaniałego wyboru, no i mamy nadzieję na to, że usłyszymy go również, ten fortepian, pod twoimi palcami.
Z największą przyjemnością, jak tylko będzie to możliwe, to również dla mnie będzie to naprawdę wielka, wielka przyjemność.
Bardzo dziękuję.
Również dziękuję.
A w przystanku Kultura żegna się już Mateusz Borkowski.